Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w cotygodniowej naszej audycji biblijnej w Radio Maryja, audycji zatytułowanej Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że w audycji tej czytamy i wyjaśniamy teksty biblijne, których słuchać będziemy na mszy świętej w niedzielę. Przy mikrofonie jest z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pieśnią wezwaliśmy już obecności Ducha Świętego. Duch Święty, Jego moc i światło są nam zawsze potrzebne, konieczne, kiedy sięgamy po Boże Słowo. Tylko Duch Święty jest w stanie otworzyć nasze serca na przyjęcie z wiarą Słowa Bożego. I tylko Duch Święty może otworzyć przed nami głębie Słowa Bożego, pomagając nam Słowo Boże dobrze zrozumieć, aby potem właściwie Słowo Boże odnieść do naszego życia i postępowania, bo słuchanie Słowa musi przecież prowadzić do życia Słowem. A zatem, drodzy Państwo, sięgnijmy już po pierwszy tekst biblijny. Pierwszym fragmentem będzie tekst z księgi proroka Izajasza. Czytamy z rozdziału 56, wersety od 1 do 7. A zatem otwórzmy księgę proroka Izajasza, odnajdźmy rozdział 56 i czytamy wersety od 1 do 7. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. Bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni i Syn Człowieczy, który stosuje się do tego, czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem mówi Pan: rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach, oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Zwróćmy najpierw uwagę na kontekst historyczny tego fragmentu. Nasze audycje służą także pogłębieniu naszej ogólnej wiedzy biblijnej. Jesteśmy, drodzy, w trzeciej i ostatniej części księgi proroka Izajasza. Część ta zwana jest Trito Izajaszem, to znaczy trzecim Izajaszem. Jej powstanie datuje się na V wiek przed Chrystusem, co oznacza, że autor pisze tę część księgi proroka Izajasza z perspektywy powrotu Izraela z niewoli babilońskiej, to znaczy po roku 538 przed Chrystusem, to znaczy po dekrecie Cyrusa, władcy Medów, który pozwolił Izraelitom powrócić do ojczyzny i odbudować świątynię. Po powrocie z Babilonu wśród Izraela zaistniał nieznany dotąd problem. Ludność, jaką Izraelici zastali w kraju, Izraelici powracający z niewoli, była ludnością mieszaną. To znaczy, obok rodzimych mieszkańców, Izraelitów pozostawionych przez Babilończyków, Izraelitów, których nie dosięgł los deportacji, znalazło się w kraju wielu pogan. Znamy już zatem historyczne tło, historyczny kontekst fragmentu z Księgi Izajasza. Ten kontekst pozwoli nam lepiej odczytać przesłanie we fragmencie tym zawarte. Przejdźmy już do tekstu. Tych 7 wersetów to tak zwana mowa do cudzoziemców. Fragment nasz jest echem dyskusji właśnie po powrocie z wygnania, dyskusji na temat cudzoziemców. Czy także ich dotyczą obietnice Boga? A jeśli tak, to w jakim stopniu? I tekst daje odpowiedź w 2 częściach. Wersety od 1 do 2 są zachętą do postępowania według prawa i zachowania szabatu, a wersety od 3 do 8 to pouczenie na temat przynależności religijnej osób dotąd wykluczonych ze społeczności. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, czytamy w wersecie 2, to znaczy błogosławionym staje się każdy, kto zachowuje prawo, werset 1, czyli przepisy w nim zawarte. Chodzi o Torę, ale w znaczeniu objawionego słowa Boga. Ale też jak dookreślone to zostanie w wersecie 6, wszyscy zachowujący szabat bez pogwałcenia go i trzymający się mocno mojego przymierza. I jeszcze dodajmy werset 7, całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu. A zatem mamy 4 warunki przynależności do grupy błogosławionych. Zachowanie prawa, czyli życie według objawionego słowa Boga, zachowanie szabatu, trwanie w przymierzu zawartym z Bogiem Jahwe i sprawowanie kultu w świątyni jerozolimskiej. Jest jednak pewna nowość w tekście. Zauważmy, proszę, że pozostawia on otwartą furtkę dla cudzoziemców, dla pogan, aby i oni mogli, jak czytamy w wersecie 6, przyłączyć się do Pana i zostać Jego sługami. Fragment wymienia 2 kategorie ludzi, którzy mogą otrzymać pełne prawa w społeczności izraelskiej. Mówi o cudzoziemcach i rzezańcach. O kogo chodzi? I jakie warunki muszą spełnić ci, aby stali się ludźmi obietnicy? Cudzoziemiec oznaczał w Izraelu 2 kategorie ludzi. Jedni to żyjący na stałe na terenie Palestyny ludzie pochodzenia obcego, a drudzy to obcokrajowcy, którzy przebywali na terenie Palestyny na prawach tymczasowego gościa. Rzezaniec, zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa, rozdział 23, wersety od 2 do 9, był wykluczony spośród społeczności wybranej. O kogo chodziło? Wyjaśnia to pojawiające się w tekście porównanie do uschłego drzewa, co wydaje się wskazywać wyraźnie na niemożliwość przekazywania życia, niemożliwość posiadania potomstwa. Taką egzystencję uważano w Starym Testamencie za daleką od Bożego błogosławieństwa. A zatem Słowo Boże z Księgi Izajasza mówi nam dzisiaj, że grupa ludzi, pogan, poprzednio wyłączona ze społeczności narodu wybranego, którego dotyczą obietnice Boga, że grupa ludzi do tej pory znajdująca się poza szansą na zbawienie, może dołączyć do ludu Boga Jahwe. Oczywiście, aby to się stało, ludzie ci muszą spełnić konkretne wymagania, muszą zacząć żyć według wskazań Tory, zgodnie z Torą, postępować religijno-moralnie, zgodnie z przykazaniami, trwać w przymierzu z Jahwe, zachowywać szabaty. Wtedy staną się częścią ludu przymierza. I dana jest im obietnica, czytamy w wersecie 7, że będą wprowadzeni nawet aż na świętą górę i do świątyni, która odtąd, jak mówi prorok Izajasz, nazwana będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Nie czytamy najbliższej niedzieli, drodzy, wersetu kolejnego 8, ale ja na zakończenie rozważań do tego fragmentu chcę go przywołać. Wyrocznia Pana Boga, czytamy w 8 wersecie, który gromadzi wygnańców Izraela. Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni. To znaczy, w tym 8 wersecie wyraźnie i jasno, Bóg Jahwe jest tym, który gromadzi. Widzimy także tych, którzy do tej pory nie mieli miejsca dla siebie wśród ludu Jahwe. I przywołajmy z naszej pamięci wypowiedź Jezusa zapisaną dla nas w 10 rozdziale, 16 wersecie Ewangelii Świętego Jana. Czytamy tam. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Widzimy Jezusa, który kontynuuje dzieło Boga. Fragment z Ewangelii Świętego Jana podprowadził nas do kolejnego tekstu biblijnego. Sięgnijmy najpierw po Ewangelię. Kontynuujemy podczas niedzielnych Eucharystii lekturę Ewangelii według Świętego Mateusza. Czytamy dzisiaj 15 już rozdział, wersety od 21 do 28. Otwórzmy zatem Nowy Testament. Odnajdziemy w nim Ewangelię Świętego Mateusza i w rozdziale 15 tej Ewangelii czytamy wersety od 21 do 28. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Proponuję, drodzy Państwo, zwrócić najpierw naszą uwagę na najbliższy kontekst wydarzenia, o którym czytamy. Dzisiejszego spotkania Jezusa z kobietą kananejską, to znaczy z poganką. W wersecie 21 czytamy: Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. Polski czasownik odszedł. To grecka forma aorystu od czasownika ex erchomai, co oznacza wychodzić, odchodzić skądś. I drugi czasownik, który pojawia się w tym wersecie, podążył, to w języku greckim en echorezen, od anachoreo, to znaczy odchodzić, wycofywać się, usuwać się. Znamy, drodzy, polskie słowo anachoreta, wywodzące się od tego właśnie greckiego słowa, które oznacza mnichów żyjących na pustyni, to znaczy ludzi, którzy odeszli od życia społecznego na samotność. A zatem to pierwsze zdanie z tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza moglibyśmy tak przetłumaczyć. I wyszedłszy stamtąd, albo odchodząc stamtąd, Jezus usunął się, wycofał się w kierunku Tyru i Sydonu. Po co w ogóle zwracam uwagę Państwa na takie szczegóły językowe? One pozwalają mi lepiej powiązać nasz tekst z poprzednimi wydarzeniami w życiu Jezusa, opisanymi przez Ewangelistę Mateusza. A to z kolei pozwala mi lepiej zrozumieć, że spotkanie Jezusa z poganką, z kobietą kananejską, nie jest dziełem przypadku. Że w tych wydarzeniach po sobie kolejno następujących jest pewna Jezusowa, Boża logika. Jaka? Zwróćmy uwagę, proszę, że wcześniej czytany 15 rozdział Ewangelii Mateusza opowiada o spotkaniu Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, a zatem, drodzy Państwo, z elitą religijną ówczesnego Izraela. Jezus w wersecie 8, 15 rozdziału wykazał ich obłudę, hipokryzję. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli, cytuję teraz werset od 12 do 14. Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się. On zaś odrzekł. Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec Niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Po tych mocnych słowach Jezus odszedł, wyszedł stamtąd i wycofał się, usunął w kierunku Tyru i Sydonu. Jak czytamy na początku naszego fragmentu. Jezus zatem, widzimy, dystansuje się od autorytetów religijnych Izraela, których serce dalekie jest od Boga. Ale co więcej, Jezus świadomie wybiera kierunek. Idzie w kierunku Tyru i Sydonu, to znaczy udaje się w kierunku ziemi pogan. I zaraz to nam tekst wyjaśni. Tyr i Sydon, o których mowa, były tradycyjnym obszarem pogańskim. Sydon, jak możemy znaleźć tę informację w pierwszej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, 31 wersecie, był ojczyzną Izabel. Mówiliśmy o tej pogańskiej królowej poprzedniego tygodnia w związku z prorokiem Eliaszem. U proroków Starego Testamentu, Tyrowi i Sydonowi, przeznaczone są surowe orędzia nieszczęść. Zajrzyjmy chociażby do księgi proroka Izajasza. W 23 rozdziale, w wersetach 1 i 2 czytamy: wyrok na Tyr. Jęknijcie, okręty Tarszysz, bo wasza przystań warowna zniszczona. Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic Tyru i Sydonu, wołała: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Czytamy w Ewangelii w wersecie 2. Mateusz, ewangelista, drodzy Państwo, posługuje się uwłaczającym, archaicznym terminem kananejka. Marek, ewangelista, opowiadając to samo wydarzenie, napisze syrofenicjanka. Mateusz posługuje się archaicznym i uwłaczającym terminem kananejka, aby uwydatnić mocniej kontrast pomiędzy pobożnymi przywódcami religijnymi a ową pogańską kobietą. Dla sędziów zajrzyjcie, proszę Państwo, do 2 rozdziału Księgi Sędziów, do wersetów 1 do 5. Naród wybrany nie powinien nawiązywać żadnych kontaktów, zwłaszcza religijnych, z Kananejczykami. Czytamy: anioł Pana stąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem dać waszym przodkom, chodzi o ziemię Kanaan. Jednakże nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi. Zwróćmy teraz uwagę na dialog Jezusa z ową kobietą. Czytamy w tekście: wołała: ulituj się nade mną. Tym, co umożliwia spotkanie Jezusa i kobiety, są wykrzyczane przez nią słowa. To pokazuje, że słowo zanoszone do Jezusa ma moc. Wołanie ulituj się nade mną pozwala nam zrozumieć, w jak dramatycznej sytuacji kobieta ta się znalazła. Ale ważniejszym jest to, jak ona nazywa Jezusa: synu Dawida, Panie. Ona tymi tytułami wyznaje wiarę, że Jezus może, że Jezus posiada tę moc uwolnić jej córkę spod władzy dręczącego ją demona. Ona pragnie od Jezusa wyzwolenia dla swojej córki i w konsekwencji dla samej siebie. Zachowanie Jezusa wobec tej kobiety jest zaskakujące. Wobec bogactwa słów kobiety, przyznajmy, czujemy się zakłopotani i speszeni reakcją Jezusa. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jezus, wypowiadając te słowa, zwraca uwagę, że w swoim zbawczym posłannictwie najpierw ma na uwadze ten naród, który Bóg obrał sobie za pośrednika objawienia. Zauważmy, weźmy pod uwagę werset 25. Ta zaś przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. Zwróćmy uwagę, nazywa Jezusa Panem, to znaczy wyznaje Jego mesjańskość, boskość, ale przy tym upada przed Jezusem w geście proskynezy, to znaczy w geście modlitwy, w której pada się twarzą na ziemię, to znaczy w geście modlitwy, jaką człowiek oddaje Bogu. Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go psom. To najbardziej surowa, twarda odmowa, jakiej mógłby oczekiwać poganin. Hebrajczycy nazywali pogan psami. Kobieta ta w postawie pokory stwierdza: lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Werset 27. Co w ten sposób mówi? Ona wyznaje wiarę, że dla zbawienia człowieka wystarczająca jest moc zawarta w odpadkach, w resztkach misji Jezusa na ziemi. Ta kobieta kananejska uznała pierwszeństwo narodu wybranego w korzystaniu ze zbawczego posłannictwa Jezusa, ale prosiła, aby mogła uczestniczyć choć w maleńkiej części z nadmiaru jego owoców. I widzimy, Jezus przyjął, pochwalił, co więcej, nagrodził wiarę matki poganki. A istota tej wiary polegała na tym, że uwierzyła w zbawcze posłannictwo Jezusa. Uznając pierwszeństwo potomków dawnego ludu Bożego w korzystaniu z owoców zbawczego posłannictwa Jezusa, była przekonana, że owoce te zdolne są zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi. Przypomnijmy, drodzy Państwo, ważną perspektywę. Mateusz pisze swoją wersję Ewangelii do chrześcijan, Żydów, to znaczy chrześcijan, którzy uwierzyli w Jezusa, a pochodzili z judaizmu. Mateusz pisze swoją Ewangelię po to także, aby judeochrześcijanom otworzyć serca, umysły na misję wśród pogan. Wiara w Jezusa, wiara w posłannictwo Jezusa otwiera poganom drogę do zbawienia. Pogańska kobieta, która we fragmencie Ewangelii Mateusza otrzymuje dzisiaj chleb dzieci, jest obrazem naszego Kościoła, który wywodzi się z pogaństwa, a który uczestniczy czy w obietnicy Abrahama dzięki wierze w Jezusa. Rozróżnienie zatem pomiędzy szczeniętami a dziećmi, ta oczywistość jeszcze z tekstu Izajasza, jest zniesiona przez wiarę. Tylko wiara daje przystęp do chleba dzieci, tak w Izraelu, jak i wśród pogan. I uzdrowienie córki kobiety kananejskiej przez Jezusa jest znakiem, że Królestwo Boże, że zbawienie należy odtąd do ludzi wiary, bez względu na ich przynależność, bez względu na ich pochodzenie. I o tym dokładniej pouczy nas jeszcze święty Paweł. Święty Paweł we fragmencie listu do Rzymian, sięgamy po drugie niedzielne czytanie, jest to właśnie list do Rzymian, rozdział 11, czytać będziemy wersety od 13 do 15 i wersety od 29 do 32. W tym właśnie 11 rozdziale i podanych przeze mnie wersetach święty Paweł wykłada nam sens Bożego planu zbawienia. Daje nam wgląd we własne zrozumienie tego tajemniczego Bożego planu zbawienia. Czytamy. Do was, pogan, mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Thank you. Apostoł Paweł w tym fragmencie listu do Rzymian zwraca się do chrześcijan, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo z pogaństwa. Czytamy przecież: do was, pogan, mówię. Święty Paweł jest świadom swojej misji wśród pogan. Podkreśla to w następnych słowach: będąc apostołem pogan. Do tego zadania powołał go sam Chrystus. Przypomnijmy w tym miejscu ważną wypowiedź Pawła na ten temat, zapisaną dla nas w liście do Galatów, w rozdziale pierwszym, tak zwanym autobiograficznym, czytamy w wersetach 15 i 16. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał mnie łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii. Podkreślę raz jeszcze. Bóg, który wybrał Pawła jeszcze w łonie matki jego i powołał, aby Jezusa objawić w nim, by to właśnie Paweł głosił Ewangelię poganom. Jak czytamy jednak w naszym fragmencie, Paweł w swojej misji, którą, jak przypomnieliśmy właśnie, jest misją do pogan, widzi jeszcze inny sens. Jaki? Chlubię się posługiwaniem swoim, pisze Paweł w wersecie 13, w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i zbawię niektórych z nich. Może przez to posługiwanie, przez misję Pawła do pogan, uda mu się wzbudzić zazdrość u Żydów. To znaczy, Paweł ma nadzieję przyczynić się do zbawienia niektórych Żydów, to znaczy do uznania przez nich, że Jezus, przez nich odtrącony jako Mesjasz, naprawdę przyniósł odkupienie świata. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, wyjaśnia Paweł w wersecie 15, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia, uzasadnia apostoł. Trzeba nam, drodzy Państwo, zatrzymać się na chwilę nad tą myślą świętego Pawła. Jeżeli ich odrzucenie, Pawłowi chodzi o odrzucenie Ewangelii, odrzucenie Jezusa jako Mesjasza przez Żydów, przez jego rodaków. Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to znaczy otworzyło drzwi zbawienia poganom, w tym właśnie sensie świat otrzymał błogosławieństwo i pojednanie, zauważmy, niewiara Żydów, grzech Żydów, nieprzyjęcia Jezusa jako Mesjasza posłużył opatrznościowo do pojednania świata, czyli do otwarcia horyzontów zbawienia dla wszystkich ludzi. Wrócę teraz do wersetu 15, bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, pyta Paweł, i sam udziela natychmiastowej odpowiedzi, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia. Paweł dostrzega promyk nadziei. Ewangelia zostanie przyjęta przez Żydów, a powrót Izraela do Boga będzie, jak pisze, jakby powstaniem ze śmierci do życia. Znaczenie tego zwrotu wyrażenia, jakiego używa Paweł, teologia rozumie w ten sposób: powstanie ze śmierci do życia, dokładnie zoe ek nekron w języku greckim, to znaczy życie ze śmierci. To powszechne zmartwychwstanie umarłych przy końcu świata. I jeśli nawrócenie pogan oznacza pierwszy etap odkupienia, to znaczy pojednanie, to przyjęcie Ewangelii przez Żydów oznaczać będzie ostatni etap odkupienia. I możliwość i szansę urzeczywistnienia się tej radykalnej przemiany apostoł Paweł ukazuje w liście do Rzymian przez dwie metafory, dwa obrazy, i czyni to, drodzy Państwo, w wersetach od 16 do 24, których nie czytamy w naszym fragmencie w najbliższą niedzielę. Te fragmenty zostają pominięte, ale dla pogłębionej lektury naszego fragmentu chciałbym tylko treść tych dwóch obrazów przywołać. Pierwszy obraz po jaki sięga Paweł, aby wyjaśnić tę rzeczywistość, dotyczy obrzędu ofiarowania Bogu pierwocin ze żniwa. Poprzez ofiarowanie Bogu pierwocin, mówi święty Paweł, zostało uświęcone całe ciasto, to znaczy całe pożywienie. Ale drugi obraz jest dla nas ważniejszy. Drugi obraz, po który sięga święty Paweł, to obraz drzewa oliwnego. Izraelici, którzy odrzucili Ewangelię, porównani są przez Pawła do gałęzi, które wyłamane są ze szlachetnego drzewa oliwnego. Z powodu ich niewiary oderwane zostały poszczególne gałęzie. A chrześcijanie, którzy pochodzą z pogaństwa, porównani są przez świętego Pawła do gałązki z dzikiego drzewa oliwnego, które wszczepione zostały w ten szlachetny korzeń. Poganie, dzikie gałązki, przez łaskę Bożą, zostają wszczepieni w korzeń Boży, jakim był Izrael. Przywołam werset 20. Odcięto ich na skutek ich niewiary, mówi Paweł o Izraelitach. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze, mówi o poganach. I jeszcze werset 23. Jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni, bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. A więc wiara w Jezusa, wiara Jezusowi jest źródłem bycia wszczepionym w drzewo oliwne. I prawdziwe potomstwo Abrahama, prawdziwy Izrael, to nie naród złączony więzami krwi z Abrahamem, ale naród złożony z osób połączonych z Chrystusem przez wiarę. Zakończę wersetem 33. Także go nie ma w naszym niedzielnym czytaniu. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Jest to okrzyk podziwu i wdzięczności, jaki wyrywa się z serca Pawła, gdy myśli on o miłosierdziu Boga, który zapewnia pomoc i poganom, i Żydom w osiągnięciu zbawienia. A zatem zbawienie jest dla wszystkich. Drodzy Państwo, tak przedstawia się sytuacja w Biblii, którą w naszym lekcjum wspólnym Divina pogłębiliśmy. Ale chcemy zapytać też, co z tego wszystkiego jest nadal aktualne dla nas. Na pewno pokora, ogromna pokora w podejściu do niezbadanych wyroków Pana Boga. Widzimy dzisiaj uniwersalizm zbawienia, to znaczy prawdę, którą odkrywana była powoli, stopniowo, coraz głębiej odkrywana ta prawda zamysłu Pana Boga względem ludzkości. I to słowo staje się dla nas światłem. Izajasz pokazał nam, że do zbawienia zaczynają mieć prawo cudzoziemcy, rzezańcy, o ile przyjmą przestrzeganie Tory. Ewangelia Mateusza pokazała nam, że w owocach zbawienia ma udział poganka, bo uwierzyła w Jezusa. To znaczy, Ewangelia robi zdecydowany krok dalej. Zbawienie nie idzie drogą przyjęcia prawa, ale zbawienie jest ofiarowane w Jezusie. A święty Paweł, jak widzieliśmy to przed chwilą, pokazuje, że zbawienie staje się udziałem pogan, bo uwierzyli w Jezusa, bo przyjęli Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I wyraził też tą nadzieję, że zbawienie stanie się udziałem Żydów, o ile uwierzą w Jezusa. A zatem widzimy, zbawienie jest propozycją dla wszystkich, ale warunek jest jeden – przyjąć Jezusa, Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I być może warto by przy okazji dzisiejszej wspólnej lektury zadać sobie dwa pytania, zanim sięgniemy po telefony. pierwsze pytanie o nasz stosunek uczniów i uczennic Jezusa do właśnie tych z zewnątrz, o nasz stosunek do Żydów, o nasz stosunek do wyznawców innych religii, hinduizmu, buddyzmu, islamu, czy też o nasz stosunek do ludzi niewierzących. Mamy dokumenty Kościoła, które nam mówią, jak powinna wyglądać nasza relacja do właśnie tych grup będących na zewnątrz Kościoła. Może to jest temat, który powinniśmy też podjąć przy okazji pogłębionej lektury dzisiejszego Bożego Słowa. Zrozumieliśmy, co Bóg mówi do nas, ale możemy podjąć też i chciałbym zaprosić do dzielenia się teraz już na antenie Radia Maryja tematem wiary. To znaczy, patrzymy dzisiaj na wiarę poganki, która jest tak mocna, że prowadzi do uzdrowienia. Patrzymy na wiarę, która woła do Jezusa, która zmaga się też z trudnymi słowami Jezusa, która zmaga się z trudnym słowem Pana Boga i możemy zapytać samych siebie, czy potrafimy odpowiedzieć na trudne słowo Pana Boga do nas.